Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
8 minut po godzinie 11. Tomasz Olszewski, dzień dobry. Katarzyna Bellingham oczywiście w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I zaległości, praca domowa, tak?
No i mamy dużo zaległości. Ja mam nadzieję, że my przerobimy nawet dzisiaj te zaległości. Chociaż ja nie wiem, czy tak naprawdę Państwo macie ochotę wychodzić do ogrodu przy takiej pogodzie.
No ja codziennie spoglądam na ten grill stojący i mówię, no przecież któregoś dnia zrobi się naprawdę ładnie i będę mógł wszystko to, co trzeba z tak zwanego tego ogrodu z tyłu domu posprzątać i wysuszyć i zanieść co piwnicy.
No właśnie, chociażby takie rzeczy zrobić, tak po troszeczku, ale ja muszę powiedzieć, że jest ogromna różnica pomiędzy tym, co się dzieje, że tak powiem, na zewnątrz miasta, gdzieś tam na Kaszubach powiedzmy, bo ja właśnie jadę z Kaszub.
Grzyby są? Przy drodze
są
stoją?
Są grzyby jakieś, bo dzisiaj nawet na jednego weszłam niechcący w lesie, bo one naprawdę wyglądają jak liście. Jak byłam z psami na spacerze, to weszłam na grzyby, aż mi się przykro zrobiło, bo jakiemuś zwierzątku zabrałam jakieś pyszne jedzonko, ale naprawdę one wyglądają dokładnie jak liście teraz, ale są grzybki, ale też jest bardzo pięknie. Ja nie wiem, bo mam takie szczęście, że budzę się codziennie w środku lasu i jest naprawdę ostatnie kilka dni jest taki mróz dosyć, minus nawet 5 stopni. Nad ranem jest minus 2 stopnie, jest bardzo rześko, świeżo, naprawdę jest pięknie, więc jeżeli Państwo nie mieszkacie w mieście, to wiecie dokładnie, o czym mówię, bo tutaj bliżej morza jest zupełnie inaczej. Jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o temperaturę i też nasłonecznienie.
Ale stawek przy pętli Wielitkowie już w sobotę rano zamarznięty.
Już zamarznięty, no ale teraz chyba będzie coraz lepiej, tak, bo będzie coraz cieplej i teraz naprawdę już nie ma, że boli, że tak powiem, i trzeba będzie wyjść do ogrodu, posprzątać te wszystkie rzeczy, które trzeba, ale tak jak zawsze mówimy Państwu, za bardzo się nie trzeba stresować.
Liście na jedną kupkę, a tam sobie jeżyk będzie leżał, drzemał.
Tak, nie ma co się za bardzo
jabłuszko
przejmować.
Jabłuszko można mu położyć, jak nie on, to ptaki zjedą.
Jabłuszko, tak, oczywiście jabłuszko. My tutaj tak rozmawialiśmy dosyć dużo w zeszłym tygodniu o ptakach, bo ptaki to są ogromną częścią ogrodu, szczególnie tak jak ja zawsze mówię, są zimową ozdobą ogrodu. I nie możemy tak mówić, że ptak to jest audycja ptasia, a my jesteśmy audycja ogrodowa, dlatego, bo to tak jak organizm ludzki, nasza cała planeta, na nią trzeba spoglądać jako jedność. I ptaki, czy jeże, czy nawet jakieś większe zwierzęta, czy no niestety, czy dziki, czy jeleń, niektóre też wcinają, bo tutaj już słyszałam, opowiadali mi dzisiaj rano, że coś tam zostało zjedzone sprzed domu, dosłownie żurawki z Donic, przez jakieś sarny zgłodniałe. No to wszyscy jesteśmy częścią tego jednego ekosystemu, środowiska.
To ja bym sarnie nie żałował.
Nie, no wiadomo,
oczy,
że tak.
Prawda? Sarenka na mrozie nie może, jak mówiła na haiku.
Wiadomo, że tak. To zawsze jest tak naprawdę wina nasza, że albo nam się nie chce zamknąć bramy, bo mam ten sam problem, że czasami po prostu wieczorem wracam, nie mam siły zamknąć bramy, a potem może jakaś brukselka jest zjedzona. A chociaż u mnie tak nie jest źle, bo u mnie jest bardzo dużo obszarów takich leśnych i tam te zwierzęta mają na razie co jeść. Do mnie one przychodzą dopiero wczesną, wczesną wiosną. Tak jest, kiedy już naprawdę jest kiepsko. I wtedy nie jest mi tego szkoda, bo tak do tego czasu jarmuż już mam potąd, także już nie chcę właściwie go zbierać, a brukselka to też możemy się podzielić.
Zdrowy jarmuż jest bardzo.
Zdrowy jarmuż. Także, drodzy Państwo, takie przesłanie na początku, bo faktycznie nie musimy już temu poświęcać takiej wielkiej części audycji, bo to jest proste. Karmimy ptaki. Dokarmiamy ptaki. Teraz już zaczynamy im dawać, no nie wiem, czy takie już tłuste jedzenie też, to nie jestem jakimś specjalistą, ale na pewno pestki słonecznika i wcale nie łuskane, tylko takie normalne, czarne pestki, bardzo mile widziane, teraz już są w ogrodzie. I będzie coraz piękniej, dlatego, bo coraz więcej ptaszków będzie przylatywało. Tylko pamiętajcie, drodzy Państwo, jak zaczynamy karmić ptaki, to już kontynuujemy, dlatego, bo ptak może przylecieć z bardzo dalekiej, od dużej odległości do naszego karmnika, pamiętając o tym, i jak tam nie zastanie nic do jedzenia, a będzie wycieńczony, to może nawet i, że tak powiem, umrzeć. I też starajmy się, żeby było jakieś oczko, w którym woda, w którym lód jest rozłamany, rozkuty. Są różne sposoby, można na przykład wstawić gorący czajnik, takie czajniki jeszcze, które się stawiało na gazie, które gwizdały. Taki gorący czajnik można wstawić do oczka zamrożonego albo do jakiejś, no ja na przykład mam poidło dla świń, stare poidło dla świń, w którym mam takie specjalne miejsce dla ptaszków, żeby latem się kąpały, a zimą piły wodę. I do tego wystarczy wstawić na przykład albo ten gorący czajnik, czy gorący garnek i cię roztopi wystarczająco miejsca, żeby ptaki mogły sobie pić. Także o tym też pamiętajmy.
Ptak wykąpany jest mniej awanturujący się, jak wiadomo.
A szczególnie napity.
Napity. Tutaj już się pojawiają podchwytliwe pytania o rukiew wodną. Czy gdzieś ją można kupić? Ja nie wiem.
W Anglii.
W Anglii, bo pan Piotr pyta, mówi, gdzie można kupić sadzonki ruchwi wodnej? Ostatnio wyczytałem, że to najzdrowsza roślina na świecie. Najlepiej samemu ją hodować, by spożywać na świeżo.
Tak.
Będę wdzięczny, jeśli poda pani kilka uwag co do samej hodowli rukwi. Chodzi o hodowlę w mieszkaniu w doniczce.
Nie wiem, czy to będzie możliwe.
W wannie może, skoro to rukiew wodna.
Nie wiem, ona naprawdę potrzebuje mieć takie, jak to się mówi, mokre stopy, mokre nogi. Ona naprawdę lubi rosnąć przy jakichś strumieniach płynących, nie jakichś takich, że tak powiem, zastałych wodach, tylko takich, które cały czas się poruszają. Tylko też trzeba uważać, bo faktycznie w Polsce niestety jeszcze ta kultura tej rośliny nie jest za bardzo, że tak powiem, znana ani w kuchni, ani w uprawie, ale z tego... No,
ona bardzo ostra jest, to nie wszystkim może ten smak odpowiadać.
To znaczy ona jest taka ostra jak rzeżucha, nie?
A czasami taka bardziej...
To znaczy ja to znam w ogóle pod nazwą rzeżucha wodna, może ja to źle znam, pod złą nazwą, ale to chyba o to samo wszystko chodzi. No moim zdaniem nasturcja jest ostrzejsza.
A nie próbowałem, przyznaję.
Ja prawie, że padłam, jak zjadłam liść nasturcji. Byłam po pierwsze w szoku,
liścia,
że taka,
znaczy
jest taka smaczna.
Zajęłam.
Liść, tak, dosyć był ostry. Powiem szczerze,
już
że...
Już wiem, czego będzie dzisiaj sałatka.
Wiem tylko, że w Anglii zawsze trzeba było bardzo uważać, jeżeli ta... jak pan to określa? Jak pan napisał, że to nazwa jest jaka? Rukiew wodna.
Rukiew wodna.
Zawsze było takie słowo ostrzeżenia dla osób, które chciały rukiew wodną zbierać na dziko. Może ktoś z państwa o tym troszeczkę wie, bo to raczej już wchodzimy w taki obszar dzikiej roślinności.
Bo ja na dziko to ja
były
wiem,
też, były też, były, są też rośliny, które są podobne. A to nie są właśnie te rośliny. I można się, no może nie zatruć, ale można spowodować, że brzuch będzie mocno bolał. No trzeba uważać też oczywiście, przy jakiej wodzie ta roślina rośnie, dlatego, bo może tam być jakaś woda zanieczyszczona, to też możemy się nabawić czegoś. Samemu wiem, że można uprawiać ją w ogrodzie. Na przykład po prostu tak samo, w ten sam sposób jak rukole. Normalnie wysiew, tylko oczywiście ziemia musi być troszeczkę, no musi być wilgotna, nie powinniśmy jej zasuszać. Widziałam na wiosnę, w maju chyba to było, czy w czerwcu, byłam w odwiedzinach u takiej bardzo sympatycznej pani, która miała rzeżuchę wodną, jak ja to mówię.
Czyli rukiew
wodną. Rukiew wodną w tunelu i świetnie rosła, bo to jest roślina oczywiście, która całkowicie dobrze znosi.
Ale nie w tunelu pod Martwą Wisłą, tylko we
własnym w tunelu foliowym. W tunelu pod Martwą Wisłą, bo może tam
światła
nie, bo tam nie ma właściwie...
Fotosynteza by nie następowała.
Właściwie też ziemi, prawda? Tylko przy jakichś ciekach wodnych to trzeba uważać, bo ja też widziałam na dziko, gdzieś chyba w Stężycy widziałam ją, ale to trzeba...
Ja wiem, gdzie jest uważać. W okolicach takich rozlewisk Motławy, niedaleko Krępca, tam na jakby tej części Żuław tutaj gdańskich. To widywałem.
Tak, całkiem możliwe. Jest niesamowicie zdrowa, ale przede wszystkim jest bardzo, bardzo pyszna. Ja ją po prostu uwielbiam. I bardzo mi jej w Polsce brakuje, w polskich sklepach, bo w Anglii w każdym sklepie takim...
To do doniczki, jak pan Piotr.
Ale do doniczki. Ja bym ją wcinała w takich ilościach, bo to ona też, ona znika właściwie, jak się z nią coś robi. Tak samo czy szpinak, czy jakieś inne takie liściaste buraki. To niestety liściowe. To niestety znika potem w garnku, więc tego trzeba bardzo, naprawdę dużo. Ona jest przepyszna. Taka podstawa to zupa właśnie z takiej rzeżuchy wodnej, na przykład z jakimś serem takim śmierdzącym albo z jakimiś brokułami. No, taka zimowa zupa. No, coś wspaniałego. No i oczywiście na świeżo, tak jak rukole.
To musimy krótką przerwę zrobić. 603-06-06-06 to SMS-owy numer do Radia Gdańsk. Pojawia się pytanie, co pewien czas to pytanie. Tym razem zadaje je pani Grażyna, ale myślę, że warto odpowiedzieć, bo mamy sezon grzewczy już od pewnego czasu. Witam. Czy popiół z kominka, w którym pali się drewnem, nadaje się do kompostownika, albo czy można go użyć w ogrodzie w inny sposób?
Tak, pani Grażyna do nas pisała w zeszłym tygodniu, ja tutaj mam to...
Moje jabłka, mam wrażenie, troszkę się upasły na popiole z kominka.
Upasły.
Popiele.
Tak, to proszę przynieść. Wydało się.
No nosiłem, ale już teraz...
Nie, żartujemy, też zbieramy jeszcze z drzewa dzikiego. Tak, to pytanie było w zeszłym tygodniu, to jest bardzo ważne pytanie, bo teraz dużo osób pali i też słyszałam, że wyrzuca, czy na kompostownik, czy gdziekolwiek do ogrodu. No, tak prawdę mówiąc, to troszeczkę szkoda, dlatego, bo popiół drewny, tak, czyli tylko i wyłącznie, czy z ogniska, w którym palimy samym drewnem, czy też z pieca. Ja mam piec, w którym palę tylko i wyłącznie drewnem, który ociepla mi cały dom, łącznie z wodą. Panie Tomaszu, pan również, tak, ma kominek tradycyjny, tak,
i tam
ma...
Kozę.
Kozę, dobrze, i tam ma... Czyli z tego wszystkiego jak najbardziej się nadaje. Oczywiście, jeżeli nie dorzucamy tam jakichś innych substancji, które palimy. Także ten popiół jest świetny z dwóch powodów.
Potas.
Po pierwsze ma potas w sobie, substancję chemiczną, która jest odpowiedzialna za kwitnienie i owocowanie roślin. Czy to jest jabłoń, czy to jest pomidor, czy to jest roślinka typu ostróżka, czy jarzmianka, czy kosmos, czyli jakiś kwiatek, to nie ma znaczenia. Te wszystkie rośliny będą się bardzo cieszyły na popiół, czyli na potas.
To ja to do kosmosowi też dam w tym roku.
Wszystkiemu można dać.
Ostróżce też dam.
Wszystkiemu można
dać. No tak, to jabłonce tylko dawałem.
Tylko w momencie, kiedy one już zawiązują kwiaty. Bo nie ma sensu dawać nawozu, który jest odpowiedzialny za rozwój kwiatów i rozwój kwiatów, owoców i potem oczywiście naturalnie nasion roślinom, które jeszcze do tego nie są przygotowane, które na przykład dopiero co rozwijają swoją zieloną część. Albo
wtedy
na przykład
azotem jak zieloną.
Tak, albo na przykład roślinę dwuletnią w jej pierwszym roku rozwoju, bo ona wtedy też rozwija tylko zieloną część. Więc wtedy jak najbardziej azot. Ale wracając do tego potasu, to tak. Tylko pamiętajmy, że popiół niestety ma to do siebie, że on jest jednym z najszybciej wypłukujących się nawozów. Więc jeżeli państwo rzucicie go teraz, to w ogóle możecie zapomnieć. Nic nie zostanie. Już bardzo długo. Od tego czasu to po prostu milion lat minie. Dlatego, bo on tak naprawdę zostaje w glebie tylko kilka tygodni. A teraz do przyszłego lata, kiedy większość roślin zawiązuje kwiatki, potem owoce i nasiona, no to jest jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu. Przynajmniej pół roku, prawda? Do większości kwiatów. I mówiąc o kwiatach, mówię również o jabłonkach i o pomidorach, które potem będziemy oczywiście zbierać, kiedy będą miały owoce. Także pamiętajmy o tym, żeby ten popiół porządnie przechować. To nie jest trudne. Oczywiście, jeżeli mamy miejsce. Jeżeli nie mamy miejsca w domu, no to może w ogrodzie. No w domu to też nie będę tego gdzieś tam trzymała w łazience, czy ja mówię o jakiejś piwnicy, prawda, czy o jakimś stryszku. Ale w ogrodzie spokojnie można to trzymać, dlatego, bo nikt nie wpłynie na to ani źle. Chłodna temperatura, czy mróz, dlatego, bo on powinien być i tak zamknięty. Najlepiej w workach, albo w jakichś beczkach, albo w jakichś wiadrach, ale przykryty, dlatego, bo on się będzie inaczej wypłukiwać. Także sobie zbieramy spokojnie ten popiół, oczywiście jak ostygnie, do jakichś worków, takich grubych, plastikowych, na przykład po podłożu ogrodniczym, albo do jakichś właśnie dużych zbiorników, które możemy zakręcić, zamknąć i niech sobie to gdzieś w ogrodzie stoi, tak jak mówię, nieważne, czy to się zamraża, czy nie, oby tylko mu na głowę nie padało. I zobaczycie państwo, że ten popiół nawet po kilku miesiącach zmienia kolor, bo bardzo często ja pokazuję u mnie w ogrodzie podczas warsztatów.
Przestaje być taki siwy.
On w ogóle nie jest szary, w ogóle nie jest siwy, tylko robi się brązowy, bo on też jakiś tam kompostuje się, powiedzmy, tak? Także nie zdziwcie się, drodzy państwo, jak za kilka miesięcy, czy nawet latem, bo z nim nic nie będzie. Jeżeli on będzie zamknięty, to on będzie miał takie same właściwości latem, jakie ma teraz. Jeżeli otworzycie, zobaczycie, że po prostu ma inny kolor, to się nie przestraszcie. To jest cały czas ten sam popiół i cały czas tak samo wartościowy. I wtedy...
Ale diamentu z tego nie będzie. Jakbyśmy poczekali dłużej, odpowiedzieć o dłużej.
Niestety nie. Także wtedy można spokojnie używać i w ogrodzie ozdobnym, i w ogrodzie użytkowym, i w tunelu, i w szklarni, we wszystkim. Pamiętajmy również, że popiół jest też odpowiedzialny za pomaganie budowy gleby. Dlatego, bo popiół też, prawda, to nie jest jakiś taki nawóz płynny, tylko to też ma swoje, że tak powiem, ciało. I dużo ludzi dodaje na plantacjach popiół do gleby ze względu na to, że właśnie staje się ona wtedy bardziej przepuszczalna. Na przykład na plantacjach lawendy dodają do ziemi popiół, który przy okazji pomaga im kwitnąć, ale też wzbogaca glebę może nie o składniki pokarmowe, ale o lepszą budowę. Wiadomo, że jak jest...
Nasi ultraekologiczni, przepraszam, to cudzysłów był otwarty w pewnym momencie, rolnicy, mają taki zwyczaj, że oni ten popiół na świeżo dodają, czyli słynne wypalanie łąk na wiosnę, prawda, które skończyło się kilkoma wypadkami śmierci wśród wypalanych. Nie licząc zmasakrowanych zwierząt w ogromnej liczbie.
Nie, to jest okropne. Wypalanie ściernisk to jest tak straszna praktyka. Oczywiście w wielu krajach całkowicie zabroniona, chociaż i tak jakoś nikt się nie może od tego powstrzymać, żeby to zrobić, bo to jest takie łatwe, prawda? Podpalimy i nic nie będzie. Tak, tylko że to, tak jak pan mówi, panie Tomaszu, to są ogromne straty, jeżeli chodzi o te małe zwierzątka, również żyjątka, których nie widać, bo są tak maleńkie. To nie jest tak, jak gdzieś tam na sawanie, czy naturalnie się wypala, ten ogień idzie szybko, niszczy, potem szybciutko wszystko odebrać. odrasta, wszystko wraca. To nie jest naturalne. W naszym klimacie te ścierniska, wypalanie ich nie jest tak naturalne jak w miejscach innych na świecie. Także to jest okropne. I oczywiście bardzo niebezpieczne. Słynna książka Williama, tak, Nortona, to wiele, wiele lat temu, przypominam, że czytaliśmy to, zaczytywaliśmy się jego książkami i to tak pozostało, szczerze mówiąc, jeszcze z czasu, jak byłam nastolatką. Także nic nie palimy w ogrodzie. Również starajmy się, naprawdę starajmy się nie palić ani liści, ani jakichś tam gałęzi. Przede wszystkim tych liści, bo to jest cały czas taka moda, żeby posprzątać na jesień wszystko, prawda, żeby było porządnie, ładnie w ogrodzie. Wyluzujmy, dajmy sobie spokój. Musi być ten nieład na świecie. Tak, dlatego, bo człowiek nie ma prawa tego wszystkiego sprzątać. Mówiliśmy ostatnio, są małe zwierzątka, są jeże. W zeszłym tygodniu był Dzień Jeża, prawda?
W Gdańsku nawet w parku tam jeżoschroniska pootwierano. Ale tutaj mamy, żeby jeżochuligan nie przyszedł do takiego jeżoschroniska, bo już wie, gdzie szukać tego jeża.
Ja osobiście wolałabym, żeby miasto oddzieliło jakieś miejsca w parku, w których na przykład liście nie byłyby zbierane, ale do których też tak łatwo nie można by było wejść, dlatego, bo taki domek niestety jest ogromnym takim pokusem dla jakiegoś chuligana na pewno, więc martwię się, żeby te jeże nie miały trzęsienia ziemi w tych domkach, bo one są wtedy tak całkowicie wystawione, prawda, na jakichś wandali. Także wolałabym, żeby jednak tam były po prostu naturalne kupy, że tak powiem, liści ogrodzone, tak samo jak się grodzi mrowiska.
Nie trzeba pomagać, wystarczy nie przeszkadzać po prostu.
Dokładnie, one nie potrzebują żadnych wyfikanych domków, one po prostu potrzebują żyć w spokoju.
To krótką przerwę zrobimy teraz. 603-060606. Maszyna znowu ruszyła. Zanim powrócimy do ogrodu, jeszcze chwila informacja drogowa. Tir płonie na obwodnicy na Szadłkach, informuje pan Maciek. Droga krajowa numer 20 Kościerzyna, kierunek Bytów, kilometr 257 plus 500, zderzenie czołowe dwuosobowych. I jeszcze od pani Agnieszki potwierdzenie informacji pana Maćka. Na obwodnicy w kierunku do Gdyni płonie ciężarówkę, korek na kilka kilometrów. Także proszę wziąć pod uwagę poważne utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta. Pan Jacek pyta, czy czarny bez może rosnąć na ziemi piaszczystej?
Czarny bez na ziemi piaszczystej. No u nas jest taka ziemia piaszczysta i u nas rośnie czarny bez, także myślę, że jak najbardziej.
U mnie sam się rozsadza w bardzo wielu miejscach, ale to jest niepiaszczysta ziemia. Bo
to znaczy on na pewno będzie wolał, żeby ta ziemia była nie taka za bardzo piaszczysta, bo piaszczysta ziemia oznacza szybkie wypłukiwanie się nie tylko składników pokarmowych, ale samej wody. Także on będzie rósł, bo on rośnie, tak jak mówię, u nas również, chociaż u nas to jest traktowane niestety w mojej części, gdzie ja mieszkam, na Kaszubach, jako chyba jakiś straszny chwast, bo bardzo źle jest traktowany.
Święty krzew Słowian był zawsze.
No Słowianie, to jest inna sprawa, prawda? Teraz już mamy nowych Słowian. Także ja posadziłam sobie również u siebie na ziemi czarny bez, bo po prostu kocham i kwiaty, i owoce, ale oczywiście za każdym razem, jak to przy każdej innej roślince, jeżeli sadzę krzew, czy bylinę, czy drzewko, to zawsze mu troszeczkę na początek pomagam, więc jeżeli ma pan piaszczystą glebę, to warto ją po prostu polepszyć, bo no tak naprawdę wszystko można, tylko trzeba troszeczkę pomóc. Także przy sadzeniu takiego czarnego bzu bardzo łatwo jest po prostu odciąć kawałeczek pędu i po prostu wsadzić, że tak powiem, do ziemi i on też się ukorzeni, bo on się niesamowicie łatwo ukorzenia. Także
i
bardzo...
tak jak wierzba?
No, tak jak wierzba. Tak, bardzo łatwo.
Ja się zastanawiam, skąd on się tak u mnie pięknie rozwija sam z siebie w tylu miejscach.
No, on może też się rozsiewa, on się bardzo dobrze rozsiewa z nasion. Ja miałam troszeczkę w zeszłym roku owoców, takiego całego baldacha i rzuciłam go tak, nie wiem, ja go nie pamiętam, że tam go rzuciłam, szczerze mówiąc, ale chyba najwyraźniej musiałam go tak rzucić u siebie w ogrodzie warzywnym w takim jednym miejscu i na wiosnę miałam tyle siewek tego czarnego bzu, także on też się świetnie rozmnaża z nasion, no oczywiście za sprawą ptaszków, które to przetwarzają i potem rozsiewają w różnych miejscach, ale przy sadzeniu tego czarnego bzu proszę mu dodać najlepiej kompostu ogrodowego, jakiejś ziemi liściowej, przekompostowanego obornika, no w takim biedniejszym, ale
zwłaszcza
też...
Zwłaszcza tym piaszczystym terenie, na
no
którym...
oczywiście, że tak. Takim mniej fajnym wyjściem, ale też równie cennym jest użycie po prostu podłoża ze sklepu. I to wtedy nie musi być podłoże tak zwane ogrodnicze, uniwersalne, tylko wystarczy odkwaszony torf, bo przecież tak naprawdę podłoże uniwersalne to jest odkwaszony torf z dodatkami różnymi.
A tak... Potem smażone kwiaty w głębokim tłuszczu w cieście.
Tak, przepyszne są kwiaty, no i te kordial z kwiatów, my robimy szampan. No, szampan się sam potem robi, to trzeba uważać, bo można przy otwieraniu korku odlecieć gdzieś. korka. No i przede wszystkim bardzo, bardzo cenne soki z owoców czarnego bzu, dzięki którym można bardzo długo zostać, być zdrowym i na, przy przesileniu tym jesiennym, potem wiosennym. Naprawdę
są dobry
fajne.
Dobry do kuparzowania win domowych kiedyś się dodawało. Na przykład do wina z głogu się dodawało trochę wina z czarnego bzu, bo ono nadawało pięknego koloru, pogłębiało tę barwę.
Na pewno. Ptaki również
się
lubią.
Się rozmarzyłem.
Ptaki również lubią, ale muszę się z panem tutaj połączyć, że tak powiem, duszą, bo kocham też czarny bez, także mam nadzieję, że pan posadzi, będzie panu rósł, ale proszę sobie wziąć właśnie sadzonki z jakiegoś zrobić i powpychać tego dużo, tych kawałków do... Jeżeli ma pan piaszczystą glebę, to on się tym lepiej ukorzeni, dlatego, bo w piaszczystej glebie krzewy teraz już, teraz, no jeżeli macie rozmrożoną glebę, nie wiem, gdzie pan mieszka, bo tam, gdzie ja mieszkam, niestety jeszcze mam nadzieję, że już jutro, pojutrze będę mogła robić coś w glebie. Na przykład sadzić rośliny z odkrytym korzeniem, bo teraz
ja
listopad jest dobrym okresem.
Ja muszę przesadzić w jarzębinę.
No, jak najbardziej, tylko że musi się rozmrozić ziemia.
Kupiłem widły na to konto specjalnie. Jeszcze są nietknięte.
Mam nadzieję, że dobre widły, bo ja zeszłym
tygodniu taką nadzieję, ja wiem,
połamałam widły na oczach bardzo zdziwionych moich panów, którzy ze mną pracują. Bardzo się zdziwili, jak ja próbowałam posadzić róże i łamałam widło od razu.
No
wcale
okaże,
nie jestem taka silna, tylko te widły
zostały,
są tak kiepskie.
Nie miały kontaktu z ziemią.
Ale mówiąc o poprawianiu ziemi, mówiliśmy wcześniej o poprawianiu konsystencji ziemi, budowy ziemi, jak i również z bogactwa w składniki pokarmowe. Mówiliśmy o potasie, o popiole, który jest bardzo dobrym źródłem potasu. A teraz może ja tutaj przypomnę, bo pan Tomasz też wspomniał o azocie. Właśnie, żeby nie podawać azotu w złym czasie. I na przykład takim złym czasem jest teraz podawanie na przykład jakichkolwiek, szczerze mówiąc, nawozów roślinom na zewnątrz, w ogrodzie i również w środku, w mieszkaniu. Trzeba bardzo uważać, jakie rośliny mamy w mieszkaniu, w jakim one są teraz, że tak powiem, stopniu rozwoju. Jeżeli mamy storczyki, kliwie, takie rośliny, które od wielu lat, że tak powiem, mamy albo już są dorosłymi roślinami, spodziewamy się, że będą kwitły, dlatego, bo te wszystkie rośliny jak najbardziej kwitną o tej porze roku, to wtedy okej, dajemy im również nawóz potasowy, żeby wspomóc to kwitnienie, prawda? Ale jeżeli mamy teraz rośliny, które karmimy nawozem azotowym, na przykład właśnie tutaj pani Maria, która do mnie często pisze o skrętniku, które skrętniki również bardzo kocham. Oczywiście o tej porze roku skrętniki już są w domu, już nie są na zewnątrz. Moje już przywędrowały do domu jakieś 2 tygodnie temu i stoją w zacienionych miejscach, także to są bardzo mało kłopotliwe rośliny, bo one nie potrzebują za dużo światła, także bardzo mało obsługowe, że tak powiem. Ale pani Maria tutaj pisze, że... czy dobrym sposobem na podlewanie jest na przykład naparem z pokrzywy i skrzypu? Jak najbardziej, ale na wiosnę. Ja bym teraz nie dawała roślinom w domu nawozu, który będzie wspomagał ich rozwój ich zielonych części, szczególnie jeżeli to jest skrętnik. Dlatego, bo no, teraz zimą to raczej te roślinki, które kwitły jak zwariowane przez całe lato i przez jesień, no teraz dajmy im troszeczkę odpocząć. Nie wspomagajmy rozwoju ani części zielonej, ani potem części kwitnącej. Szczególnie, że wiem, że pani Maria niedawno ten skrętnik przesadzała, bo kiepsko wyglądał. Teraz pojawiły się na nim czarne muszki, jakieś mszyce. Bardzo musimy mocno obserwować, bo jeżeli będziemy karmić rośliny mocno nawozami azotowymi w domu, to one będą mocno rosły, ich części zielone będą duże sałaty, na które bardzo chętnie przyjdą różne, przeróżne szkodniki, głównie mszyce w domu będą wcinać nam te liście. Także teraz nie wspomagajmy wzrostu tych roślin, niech one sobie po prostu przeczekają do wiosny, do lata w domu. A jeżeli mamy szkodniki, jeżeli jakieś czarne muszki czy jakieś mszyce, no zawsze i tak musimy obserwować te rośliny bardzo regularnie. Bo jeżeli przychodzimy do roślin raz na 40 tygodni, no to jak już przyjdziemy, to będzie jakaś straszna infestacja, już nic z tym nie zrobimy, możemy najwyżej wyrzucić. Ale jeżeli przychodzimy do roślinki codziennie, co 2 dni, a przecież w domu to nie jest trudne, jeżeli to jest na parapecie, to jeżeli się dopiero co pojawiają te szkodniki, to wystarczy wziąć palcami te szkodniki, ściągnąć. Jeżeli się państwo brzydzicie, to wziąć chusteczkę do nosa, chusteczką to ściągnąć, ścisnąć, zabić, zamordować na miejscu. Można jakieś ekologiczne oczywiście, czy takie bardziej no, naturalne opryski też kupić już w sklepach, można samemu zmontować, ale pamiętajcie, drodzy Państwo, jeżeli robicie oprysk, na przykład taki standardowy, który jest bardzo znany wśród ogrodników na mszyce, właśnie dodając skrzypu albo pokrzywy, to pamiętajcie, że to też ma ten azot. Także teraz, bo jest taka mieszanka znana, czosnek, skrzyp, pokrzywa, tak?
Na wampiry.
To teraz tylko ten czosnek zostawić, to przy okazji faktycznie i wampiry pozbędziemy się. Ale ja nie wiem, jestem takim człowiekiem, że po prostu nigdy na nic nie mam czasu, więc ja jak przechodzę koło moich roślin, codziennie na nie zwracam uwagę, w domu, na parapecie, daleko nie mam. I zrywam po prostu, albo jeżeli są, bo zazwyczaj to są takie wierzchołki wzrostu zainfekowane tymi szkodnikami, obrywam najwyżej, niech się rozkrzewi, a jak jeszcze jest ich mało, to po prostu ściągam palcami. Ale trzeba bardzo uważać, bo przecież teraz jest taki okres, że dużo roślin przenieśliśmy do domu, prawda? Ja mam teraz wszystkie parapety zawalone pelargoniami, właśnie skrętnikami, różnymi, przeróżnymi roślinami. I teraz no, te rośliny będą narażone na szkodniki, także musimy niestety, ale je porządnie przeglądać. I też pamiętajmy, że one nie będą wcale teraz dobrze rosły, także nie spodziewajmy się nie wiadomo co. One miały piękny sezon na dworzu, latem, w słoneczku, na świeżym powietrzu, słuchały ptaszków.
Teraz mają plantaki,
a teraz mają
czyli
przekichane.
Przeczekać do wiosny.
Teraz mają przekichane, także módlmy się, żeby one przeżyły. One będą miały liście usychające, one będą miały liście, które będą odpadać, kwiaty będą cierpiały. Jeżeli przenosicie Państwo z dworu do domu rośliny, to nas zawsze przeżyje szok, więc nie róbmy też im żadnej maniany. Nie dokarmiajmy, nie przesadzajmy ich teraz. Teraz tylko czekajmy, żeby one przeżyły.
Pani, nasza słuchaczka niepodpisana, pani Justyna pisze. Przez panią Katarzynę. Mąż nie chce sprzątać liści przed zimą. Pozdrawiam.
I bardzo dobrze. To znaczy, jeżeli mąż nie chce liści sprzątać z chodnika, to raczej ze mną nie ma nic wspólnego. Dlatego, bo my zawsze mówimy, że i z chodnika, i z drogi, jak
trzeba
najbardziej.
Sprzątać, bo się można
są miejsca, z których należy sprzątać, są miejsca, z których nie należy sprzątać. Także no, na rabatach na pewno nie ma sensu.
Interwencja pilna, potrzebna. Pani Kasia pisze. Dzień dobry, ratunku. Emergency. Gwiazda betlejemska. Zaczęłam ją chować przed światłem, ale zamiast się wybarwiać, zaczął jej opadać liście. Czerwone robią się tylko łodyżki liści. Co robić? Jak podlewać? Czy nawozić? Pozdrawiam, pisze pani Kasia.
Może ona ma szok też. Nie wiem, jak to tam u państwa jest z tym zacienianiem.
Ale bo ja już wiem, gdzie pani Kasia ją zamknęła. W WC. Bo tutaj właśnie nie przez chwilę nie wiedziałem. Tak, w WC pani Kasia ją zamknęła przed światłem, a to miało być w kartonem przykryte.
To znaczy ona może mieć troszeczkę, ta roślinka, nie pani Kasia, ta roślinka może mieć troszkę zawirowanie, bo rozumiem, że państwo chodzicie do WC nie po cienku.
Światło.
Ona... Chyba, a może chodzą po cienku, może się poświęcili.
No, próbujmy dalej.
W każdym razie, jeżeli schowamy gwiazdę betlejemską do toalety, albo do jakiejś łazienki ciemnej, albo do miejsca, do którego będziemy raz na jakiś czas chodzić i włączać światło i wyłączać, to niestety będziemy jej to zacienienie rujnować. Także postarajmy się jednak, żeby
karton,
to było takie stałe. Karton może, tylko żeby też był duży, bo zawsze warto, żeby ten przepływ powietrza w roślinach był. Niech ona zgubi te liście. Już teraz na to pani nic nie zrobi. Może pani troszkę ją przyciąć, jeżeli jest za bardzo wybujała te pędy. Jeżeli ona musi, jeżeli nie będzie zasuszona, przelana, czyli musi mieć doniczkę niezbyt ciężką, ani niezbyt lekką, tylko taką normalną, jak pani ją podniesie. I wtedy oczywiście ona na pewno będzie wytwarzać nowe listki, bo roślina chce żyć. Rośliny wcale nie chcą umierać. Dokarmiać na razie nie. Niech ona na razie odda oznaki życia.
To w takim razie teraz od pani Edyty ze Słupska pytanie. Witam bardzo ciepło z jednym pytaniem. Czy można przez zimę zostawić zieloną pietruszkę w ziemi?
Można.
Ale ona wytrzyma?
Nie, ale można. Ja nie mówię tego z jakiejś takiej strony sarkastycznej. Można, ona przetrzyma i można będzie ją skubać na wiosnę. I nawet jeżeli nie będzie mrozów zimą, jeżeli ona nie będzie całkowicie zamarznięta. Ale postarajmy się poczekać, aż ona się faktycznie rozmrozi na wiosnę, dlatego, bo zupełnie inaczej warzywa zachowują się, czy to są listki, czy to są warzywka, takie jak por na przykład, one zupełnie inaczej zachowują się, jeżeli wytniemy je w stanie zmrożonym, bo tak jak opowiadałam wcześniej, nieraz chodziłam z kilofem po pory, jak mi się zachciało zupy porowej.
I się w paćkę zamieniają.
One się zamieniają
w paćkę.
Blendować. Tak samo brukselki niestety. Trzeba zbierać warzywa, jeżeli w stanie rozmrożonym z ogrodu. Także ja myślę, że ta pietruszka lepiej będzie się zachowywała, jeżeli pani poczeka do marca, kiedy to już wszystko się rozmrozi, no ale będzie pani miała na przednówku bardzo wartościowe nowaliki, które wcale nie są nowalikami, są warzywkiem oczywiście z zeszłego roku.
Moja mama była mistrzynią pietruszki, ucinała ten centymetr od, że tak powiem, z korzenia pietruszki. Tak. I następnie wyrastały z tego wspaniałe jej bukiety.
Natka. Tylko, że oczywiście taka pietruszka natka, że tak powiem, ona jest uprawiana z innych nasion. To jest troszkę inna roślina. Niekoniecznie, bo teoretycznie ogrodnicy, którzy uprawiają warzywa, rozróżniają pietruszkę na natkę, pietruszkę na korzeń. To są dwa różne nasiona, dwa różne warzywa. Także nie wiem, co pani dokładnie ma w ogródku u siebie, jaką
pani
pietruszkę.
Pani Edyta ze Słupska.
Ale w każdym razie ja myślę, że my zostawiamy na zimę. Ja myślę, że pani w Słupsku spokojnie też może zostawić. I nie tylko natkę.
Jarmuż.
Również jarmuż, tak, ale na przykład marchewkę z późnych wysiewów, marchewka spokojnie przeżyje w ziemi. A jeżeli w państwa ogródku warzywnym, bo teraz mówimy o warzywkach, jest troszeczkę miejsca i jakiejś takiej przygotowanej ziemi i jeżeli macie rozmrożoną ziemię, to spokojnie możecie teraz wysiewać jakieś nasiona. One nie wzejdą w tym roku, dlatego, bo gdyby wzeszły, no to one by prawdopodobnie umarły i tak pod wpływem chłodów, pod wpływem mrozu. Ale w stanie nasion one wcale niekoniecznie mogą umrzeć, tylko będą świetnie rosły wcześniej, w przyszłym roku, będą potrzebowały mniej podlewania. Także na przykład takie roślinki jak koperek spokojnie można wysiać, marchewka spokojnie można wysiać, to również pietruszka i niech sobie te nasionka teraz, pasternak też jest bardzo takim jakby kuzynem pietruszki białej, to wszyscy o tym wiedzą.
Niektórzy twierdzą, że zamiennikiem w wielu wypadkach, to znaczy, że sprzedaje się pasternak, który jest tańszy, jako pietruszkę, która jest droższa.
Ale każda taka kobita albo mężczyzna, którzy znają się na swojej kuchni, powinni odróżnić, tylko wystarczy powąchać, co jest co. Dlatego, bo pietruszka mała, normalna, jest o wiele bardziej aromatyczna, ale z drugiej strony jest taka czasami mała i w kuchni niekoniecznie taka fajna, a pasternak jest mniej aromatyczny, jest o wiele większy i ja go uwielbiam w kuchni.
Ale u nas nie jest popularny. To chyba w Wielkiej Brytanii jest dużo bardziej
popularny. Bardzo popularny jest w Wielkiej Brytanii, ale w Polsce coraz bardziej też jest popularny. I ja życzę państwu, żebyście sobie go wysiewali. Zakupcie sobie nasiona, tak jak mówię, teraz jest dobry czas, żeby go wysiać.
Chleba z makiem, z pasternakiem, tak się mówiło kiedyś.
Tak, dlatego, bo no, pasternak kiedyś był w Polsce popularny, ale ja tak słyszałam, nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, że on był za bardzo taki pospolity i jakoś my, szlachta polska, nie chcieliśmy tego pasternaka. Pasternaku, a to jest naprawdę bardzo wartościowe warzywo, bardzo łatwo się je uprawia na różnych glebach, bardzo jest słodkie. Na przykład w Anglii często matki uprawiają pasternak, żeby potem robić dzieciom z tego takie papki do słoiczków, bo to jest bardzo słodkie warzywo, nie trzeba niczym dosładzać i dzieciaki się tym zajadają. Także dużo ma zalet pasternak. My w naszym ogrodzie zawsze go uprawiamy. I jeżeli chcecie, drodzy państwo, to teraz jest czas, żeby go wysiać i on wtedy na wiosnę w swoim czasie już będzie wiedział, kiedy ta gleba ma wystarczająco stopni na plusie, on sobie wykiełkuje i to też jest właśnie duża zaleta, że tych nasion wtedy nie trzeba będzie podlewać, bo po wiosennych roztopach, które mam nadzieję, że będą, dlatego, bo naprawdę mam nadzieję, że w tym roku będzie dużo śniegu, potem potrzebna jest ta woda w glebie i z tych roztopów ona jest najcenniejsza, że to wszystko jakoś normalnie przebiegnie.
Pan Piotr pisze z pytaniem, jak przechować rozmaryn, który jeszcze teraz pięknie rośnie?
Rozmaryn, tak. No niestety nie na dworzu, chociaż słyszałam już od wielu różnych osób, że są jakieś magiczne rozmaryny, które niby przeżywają zimę. U mnie żaden magiczny rozmaryn nie przeżył zimy od czasu, jak mieszkam w Polsce. W Anglii niestety, no dla nich dobrze. Rozmaryny rosną na zewnątrz, pięknie kwitną dzięki temu, bo jeżeli kupujemy każdego roku na wiosnę rozmaryn wielkości 20 cm i potem na zimę on nam marznie, no to oczywiście on nie ma szansy zakwitnąć, a pięknie kwitnie
no,
na niebiesko.
Tak jak z tamaryszkiem u nas. W innych krajach tamaryszek piękny, wiechcie piękny, wielgachny, a u nas... Tam,
tamaryszek?
No, takie małe wiotkie to.
Tam u mnie przed szkołą tamaryszek pięknie rósł w oliwie na Czyżewskiego zawsze. Cały żywopłot był z tamaryszku.
No proszę. No to ja nie chodziłem do tej szkoły, to dlatego.
A może to ewenement, bo ta szkoła ogrodnicza, no to musieli mieć jakiś magiczny wpływ na to. Ale w każdym bądź razie rozmaryn ja po prostu przynoszę do domu, nawet wykopuję z ziemi, dlatego, bo mam również w ogrodzie ziołowym na zewnątrz, w glebie, że tak powiem, on rośnie. Również mam w donicach różne, jest taki fajny rozmaryn, który się płoży i zwisa, że tak powiem. Normalne są rozmaryny. Ja to wszystko przesadzam do donic i przynoszę niestety do domu. Ale i to one przeżywają. Trzeba oczywiście bardzo dbać o rośliny w domu, bo to nie jest dla nich naturalne środowisko. One, tak jak mówię, będą miały jakieś usychające listki, będą się gorzej czuły. No musimy pomyśleć, żeby też nie stawiać ich przy kaloryferze, nie w przeciągu, muszą mieć nasłonecznienie, żeby nie dotykały szyby, bo czasami szyba może być bardzo mroźna zimą, szczególnie delikatniejsze rośliny. Ale rozmaryn spokojnie może zimować w domu, bo ja i rozmaryn, i liść laurowy, czyli wawrzynek, zimuję u siebie w domu od wielu lat, ale tak strasznie długo jeszcze nie mieszkam w Polsce, od 3 czy 4 lat i one pięknie rosną, potem zostają znowu oddelegowane na zewnątrz i dzięki temu kwitną. Również wawrzynek, liść laurowy u mnie pięknie kwitnie, także polecam. Jeżeli macie Państwo jakiś wolny parapet, postarać się te rośliny przezimować.
To jeszcze a propos tej gwiazdy betlejemskiej, bo pytanie, czy ta gwiazda betlejemska ma być przez 24 godziny na dobę w ciemności, czy na dzień normalnie wystawać na słońce? A to mówiliśmy, że to nie ma być skrócony dzień, a nie przez 24 godziny w ciemności.
Nie, ja teraz nie powiem dokładnie. Ciemność. Ja tutaj mam ściągawkę z gwiazdy betlejemskiej,
ciemność,
bo przyznam, że
sama... Ciemność, tak powiem, permanentna.
Nie uprawiam,
dobrze. 6 godzin ten dzień miał trwać gwiazdy.
Musi mieć, drodzy Państwo, pamiętamy, teraz zapisujemy, musi mieć zapewnione 12 do 15 godzin totalnego cienia.
Ciemność.
Tak.
12 do 15 godzin totalnej ciemności.
Tak.
Czyli rozsądniej jest nie zdejmować kartonu na noc, bo wtedy będzie miał przez 24 godziny ciemność. Ewentualnie telewizję sobie pogląda, a to może go zabić.
Ale w nocy ciemno i tak jest. Ja najlepiej by było ją... nie wiem już sama, to jest bardzo trudna organizacja. Musicie Państwo się zorganizować. Najlepiej, żeby ona oczywiście miała ten okres jasności, czyli jakieś 6 godzin, tak? Mniej więcej, powiedzmy, w ciągu dnia, ale na pewno nie na słońcu, no bo to też można zwariować, prawda?
To z tego słońca niewiele.
Jakoś tak z takim rozproszonym świetle. Ja bym tutaj, jeżeli mogę jeszcze, Pani Tomaszu, jedno pytanie od siebie tutaj, znaczy nie od siebie, tylko od słuchaczki, która do mnie akurat napisała. Pani Anna napisała, że ma problem z hortensjami. O hortensjach często też mówimy...
Jestem bardzo zainteresowany, ponieważ w tym roku muszę się po raz pierwszy o nie zatroszczyć.
Tak.
Pięknie kwitły i dopiero kilka dni temu te mrozy dały o sobie znać i troszeczkę przetrzebiły im te kwiatki.
Ale to są te ogrodowe, tak, u Pana? Żeśmy to już ustalili, tak. Prawda? Bo tutaj ja pamiętam, że właśnie to jest zawsze pierwsza rzecz. Tylko tutaj niestety Pani Anna ma taki problem, że ta hortensja nie jest jeszcze w ogrodzie. Pani Ania dostała tą hortensję w prezencie. Chociaż uśmierciła już kilka niestety, więc musimy tutaj trzymać wszyscy kciuki za panią Anię. Pani Ania dostała tą hortensję w prezencie. Oczywiście co teraz, bo no niestety pani powinna była ją od razu przesadzić do ogrodu, bo pod koniec października bardzo dobry czas, żeby wysadzać rośliny z doniczek do ogrodu. Do końca października spokojnie można potem również, ale to już może czasami, że tak powiem, być gorzej, jeżeli będzie zima ciężka. Teraz nadal, drodzy Państwo, teraz nadal sadzimy rośliny, ale z odkrytym korzeniem. Ale proszę się nie bać, proszę sadzić. No tą hortensję no, trzeba było posadzić do ogrodu, bo ona na pewno gorzej przeżyje teraz przeniesienie do domu, tak jak mówiłam wcześniej, zmianę temperatury, zmianę również wilgotności powietrza, bo w domu, szczególnie o tej porze roku, zawsze to powietrze będzie bardziej suche. A poza tym, no tutaj pani Ania pisze, że kwiaty zaczęły więgnąć, schnąć. No wiadomo, kwiaty również mają, że tak powiem, swój okres, kiedy kwitną, a potem będą więdnąć, więc to jest całkiem możliwe, że to jest więdnięcie naturalne. Ale na pewno, też nie wiem jaka to jest hortensja, ale podejrzewam, że to jest hortensja ogrodowa. Na pewno ta hortensja przeżyje ciężko przeniesienie do domu. I jeszcze w dodatku ktoś poradził pani Ani, żeby tą hortensję przesadzić do większej donicy. Nie ma sensu przesadzać do większej donicy nic, jeżeli to jest w domu na zimę chowane. Tak? Dopiero takie rzeczy robimy na wiosnę. Także teraz jedyne co ja mogę polecić pani Annie, jeżeli chodzi o tą hortensję, to trzymać ją w takim miejscu, które jak najbardziej przypomina dwór, że tak powiem, bo to nie jest roślina domowa. Ona musi mieć dosyć chłodno, Ona wcale nie potrzebuje dużo światła, dlatego bo powinniśmy teraz ją wprowadzić w stan raczej spoczynku. Także bardzo, no, ona nie może być całkowicie wyschnięta na piach, ale ona raczej powinna być sucha niż wilgotna. Pani pisze, że tutaj ktoś jej poradził wilgotność. No tak samo jak to przesadzenie do większej doniczki, tak, ale niekoniecznie o tej porze roku. Teraz musimy jej pomóc wejść w taki troszeczkę stan snu. I w ten sposób ona przeżyje tą zimę w domu i na wiosnę ją koniecznie wysadźmy. Żeby jej było łatwiej, niech pani obetnie jej te kwiaty, które usychają, które i tak się kończą, więdną. No i tak jak mówię, postawić ją takiego jasnego, ale nie bardzo jasnego. Może to nawet być w piwnicy, które ma okienko, nieduże pomieszczenia, którym może być również chłodno, może być poniżej zera kilka stopni, nic jej nie będzie, ale też, żeby nie było powietrze za suche, bo nie ma nic gorszego niż dla takiej rośliny suche powietrze w domu. Przez to wszystkie, nie tylko hortensje, ale dużo roślin, bo dużo osób się skarży, że właśnie w mieszkaniu schną liście, końcówki liści zasychają, robią się takie brzydkie brązowe. To jest wszystko wpływ tego, że to jest nieodpowiednie powietrze. One zazwyczaj powinny być o wiele bardziej wilgotnym powietrzu, a w domu jesienią, zimą jest za sucho. Także spróbujmy zrobić dla tej hortensji jakieś takie warunki, stworzyć chłodne, wilgotne, ale niech ona ma tą ziemię niezbyt wilgotną, kwiaty przycięte, niczym nie dokarmiać, niech ona sobie spokojnie czeka na przyszłą wiosnę i wtedy proszę ją wysadzić do ogrodu. Mam nadzieję, że pani nie przesadziła do o wiele większej donicy, bo wtedy też jest możliwość jakiegoś gnicia.
Pani Laura pisze, cały czas używam zimą zieloną pietruszkę, która jest w ziemi, a pani Marzena rozmaryn we Włoszech robi za żywopłot. Pozdrawiam, już go chowam. No w Tunezji widziałem, tak, bazylia robi za żywopłot, prawda?
Ale to jest piękna roślina, dlatego warto ją na zimę chować, żeby potem nam kwitła.
Pytanie jeszcze zdążymy, być może.
To może szybciutko zanim, bo tutaj taka fajna sprawa dla słuchaczy. Ja na pewno państwo wiecie, bo o tym już mówię każdej jesieni. Organizujemy taką darmową wymianę nasion. Na portalu, który prowadzę z koleżanką o nazwie naogrodowej.pl. Bardzo państwa serdecznie zapraszam do tej zabawy. To jest, tak jak mówię, darmowa zabawa. Będziemy startować 20. Czyli to jest w niedzielę, 20 listopada, czyli do tego czasu możecie państwo te nasionka, które żeście zbierali, na pewno zbieracie swoje własne nasionka w ogrodzie, no nie ze wszystkiego, ale
kosmos,
z niektórych roślin.
Malwę.
No proszę, no nawet pan Tomasz zbiera, to się bardzo chwali.
Groszek pachnący.
Super, no proszę, no to ja tutaj pana widzę na forum na ogrodowe, panie
Tomaszu.
Co ja tam
jeszcze mam? Jeszcze coś mam, nagietki? A jedna z Turcji oczywiście.
Proszę bardzo. To są bardzo fajne wymiany, dlatego, bo te rośliny, te nasiona, z których zbieramy, nasiona, które zbieramy z roślin ogrodowych,
one potem... A z tych habanero, które dostałem od pani, też wydłubię.
Też można, tylko trzeba, niech one tam troszeczkę się przefermentują. Nasiona zebrane z roślin ogrodowych, które u nas rosły w zeszłym roku, one świetnie kiełkują, bo niestety te nasiona z paczuszek ze sklepu czasami albo są przechowywane w złych warunkach, albo mają już troszkę lat, nie oszukujmy się, i one tak bardzo dobrze nie kiełkują. Nie ma takiej 100%, no właściwie 100%.
Tymianek prowansalski prawie mi nie wyszedł, taki kupiony w sklepie.
No niestety, a takie świeże nasiona zebrane w zeszłym roku, no właściwie w tym roku, jak one będą już na wiosnę wysiewane, one będą świetnie kiełkowane. Także zapraszam państwa do przyłączenia się do zabawy, ale musicie teraz przejrzeć te swoje nasionka, zobaczyć ile macie porcji, podpisać i od niedzieli 20 listopada zapraszam na ogrodowej.pl się logować na forum i tam będzie darmowa, fajna wymiana, z której ja powiem szczerze, że korzystam, dlatego, bo w tym roku te nasionka właśnie z groszków pachnących o wiele lepiej wykiełkowały z wymiany niż ze sklepu.
Pan Stanisław jeszcze błyskawicznie pyta, czy jeszcze można posadzić cebulki tulipanów?
Można, w Anglii się nawet sadzi do grudnia, ale jeżeli przyjdzie natychmiast mroźna zima, to one nie będą miały czasu zapuścić korzeni i mogą niestety troszkę nie przeżyć, ale można jeszcze teoretycznie spróbować. Na pewno warto, jeżeli pani je ma, posadzić, zamiast przetrzymywać do kolejnego sezonu, bo wtedy na pewno z nich nic już nie będzie. Sadzić.
I jeszcze to, co pewnie wiele osób spotyka, w moich doniczkach w domu zrobił się na wierzchu biały osad na ziemi. Co to może być, jak się pozbyć?
No tak, to często też się zdarza. Mówiliśmy o tym, że to jest albo przelewanie jakimś nawozem, prawda? Dlatego, bo to jest, no to jest takie zasalanie gleby. Ja na pana miejscu bym teraz albo samą górę, to pan czy pani, przepraszam, nie chcę.
Nie podpisałem.
Jeżeli macie państwo taki osad, to ten osad należy usunąć. Może być ziemia za mało przepuszczalna, może być tam za dużo wody, za mało wody. Jeżeli roślina nie pobiera wody, ma za bardzo sucho albo za bardzo mokro, to czasami nie pobiera jakichś pierwiastków, które są w nawozach i to wszystko zostaje w tej ziemi. I po jakimś czasie to się zasala, ta ziemia, wychodzi to. Także ja proponuję albo zmienić górę tej ziemi, albo zmienić całą ziemię w całej doniczce. Ale nie przesadzajmy do większych doniczek. Zostawmy w tej samej wielkości w domu roślinki. Dopiero na wiosnę do większych. I pamiętajmy, żeby do tej gleby domieszać jakiegoś może piasku albo wermikulitu, albo perlitu, żeby to otworzyć, żeby nie była taka zbita jak z worków.
Katarzyna Bellingham powróci za tydzień. Pytania, które dzisiaj nie zostały zadane, także powrócą za tydzień. Dziękuję bardzo.